Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych. Witam Panią Wójt Małgorzatę Szwarc. Witam Pana Mecenasa. Jest mi miło powitać naszych gości, dzisiaj bardzo miłych, bardzo licznych. W pierwszej kolejności Pani Wójt Gminy Dobra, Pani Teresa Dera. Bardzo mi miło. Pan Andrzej Bednarek, Starosta Policki. Bardzo mi miło. W kolejności Pani Dyrektor z prezentacją domu Kotka. Pani Dyrektor, to jest Pani Katarzyna Herr-Manowicz, tak? Międzygminne schronisko dla zwierząt. Po kolei patrzę, żeby tak, witam Panią Milenę Gucmę. Zaraz też do Pani wrócimy, bardzo mi miło. Witam Pana Dyrektora PGK naszego spraw technicznych, Panią Księgową, pracowników Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, media i mieszkańców. Otwieram 17. sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 14 marca 2016 roku na godzinę 14.30 w świetlicy gminnej w Kołbaskowie. Zanim przejdziemy do porządku dziennego, myślę tutaj, żeby nie trzymać naszych miłych gości, pozwolimy sobie najpierw zaproponować Państwu prezentację domu Kotka, czy domu Kota. Pani Dyrektor, jeżeli to proszę bardzo, jeżeli jesteśmy gotowi, zapraszam. Radni życzyli sobie takiej prezentacji.
Dziękuję bardzo, dzień dobry. Postaram się szybko, żeby nie zabierać Państwu czasu, przedstawić sytuację kotów w naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt, które jest dobre. Kolejny okres funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt pozwala w sposób obiektywny ocenić działalność, funkcjonalność oraz wykorzystanie istniejących zabudowy schroniska. W planach, a także w koncepcji zagospodarowania schroniska uwzględniono do przyszłościowej zabudowy dwa dodatkowe budynki. Drugą kwarantannę oraz dodatkowy wąt bytowy na 45 psów. Na dzień dzisiejszy takiej konieczności nie ma, żeby ta rozbudowa miała mieć miejsce, natomiast potrzeba jest rozbudowania schroniska o pomieszczenia dla kotów, bo z tym mamy największy problem. Na etapie planowania i budowy trudno było przewidzieć, że zapotrzebowanie opieki nad bezdomnymi kotami będzie aż tak wysokie. Obecnie wszystkie trafiające do schroniska kotów umieszczone są w kociarni, jest to małe pomieszczenie i częściowo w zaadoptowanej na kociarni szczeniętarni. Problem, który się pojawia, on się pojawia w miesiącach czerwiec, październik, listopad, gdzie ilość dostarczanych miesięcznie kotów sięga nieraz do 50 sztuk w ciągu miesiąca. Są to z reguły całe mioty kociom, w większości chore i stanowiące zagrożenie epidemiologiczne dla osobników zdrowych. Wymagają one izolacji i leczenia. Koty po wypadkach komunikacyjnych, a także dorosłe chore koty również są objęte naszą opieką i leczeniem i w większości przypadków też muszą być izolowane. Ta tabelka to jest tabelka za 2014 rok i przedstawia nam całą strukturę przyjęć, adopcji i rozchodów. Przyjęliśmy w 2014 210 kotów, do adopcji przekazaliśmy 147 kotów. Część musieliśmy poddać eutanazji, część niestety padła. Adopcji kotów dorosłych było 19, adopcji kotów kociąg małych 128. Tu jest tabelka przedstawiająca ilość kotów przyjętych z poszczególnych gmin. Z gminy Police przyjęliśmy 35 kotów, z gminy Nowe Warkno 14, z Dobrej 109 i z gminy Kołbaskowo 52. Tak to wygląda na wykresie. Ten wykres przedstawia ilość przyjęć i adopcji w ciągu roku z podziałem na miesiące. Jak widać, te miesiące, czerwiec, październik, w tym okresie przyjmujemy najwięcej kotów. Jest to pierwszy wysyp w czerwcu, potem on się trochę utrzymuje, spada i dalej w październiku jest kolejny wysyp i następne kocięta. Z reguły są to kocięta, które do nas trafiają. Tabelka kolejna to jest obrót kotów w 2015 roku. Przyjęliśmy 218 kotów. Przekazanych do adopcji było 159. Eutanazje, upadki, no też są, no niestety są nieuniknione, bo te koty, które do nas trafiają, W większości przypadków są chore, zainfekowane, nie ma możliwości, nie ma ratunku, żeby je uratować. 2015 rok, przyjęcia kotów z poszczególnych gmin. Gmina Police 56, Nowe Warpno 2, Gmina Dobra 136, Gmina Kołbaskowo 24. To jest wykres tej ilości przyjętych kotów. Tu jest tak samo przyjęcia i adopcje. Tak samo w 2015 roku ilość przyjęć była zdecydowanie wyższa niż w poszczególnych miesiącach, czyli czerwiec, październik. Ilość kotów przyjętych z poszczególnych w latach, tak? Czyli rok 2014 i rok 2015. Przyjęcia i adopcje w latach 2014. Przyjęć mamy 210, adopcji 147 w 2014, w 2015 218 adopcji, 159 przyjęć, 159 adopcji. Tu są sterylizacje, wszystkie kocięta, wszystkie psy, koty, które są w schronisku, trafiają do schroniska i nadają się do sterylizacji, są sterylizowane i kastrowane. To jest nasza kociarnia, to jest małe pomieszczenie, zaraz będą kolejne slajdy. To jest małe pomieszczenie, które zaadoptowaliśmy na taką kociarnię, żeby one miały taki wolny pokój, pokój zabaw, żeby miały swoje kuwety, żeby miały legowiska, karmę, drabinki, zabawki. I one się tutaj świetnie czują, natomiast jest ich w okresie tym czerwcowo-październikowym strasznie dużo, że nie można wejść do tej kociarni. No, tutaj są zabawy na drapaku. I to jest pomieszczenie szczeniętarni, które też zaadoptowaliśmy, w tym okresie jest zaadoptowane na kocięta. Obecnie są dwie klatki zajęte, a w sezonie letnim wszystkie klatki są pozajmowane i miotami wkładamy tam kocięta. Koty wolno żyjące, których nie przyjmujemy, bo nie możemy przyjmować, ale z różnych przyczyn, na przykład wypadki komunikacyjne czy koty chore, które ktoś nam przywiezie, są przyjmowane do schroniska, leczone, kastrowane i potem wypuszczane na zewnątrz, na terenie schroniska. Zakupiliśmy, część dostaliśmy z darowizn, zakupiliśmy również takie budki, żeby te koty mieszkały w lesie, a w budkach mogły sobie spać. One są tutaj karmione, mają miski. I tak wyglądają te koty wolno żyjące, które nie mogą być w klatkach. W kwietniu 2015 roku zwróciliśmy się do firmy o opracowanie programu po poprawy warunków bytowania kociąt oraz kotów chorych i powypadkowych w schronisku. Koszt tego wyniósł 18 450 zł. Zaraz przedstawię Państwu tą prezentację tej koncepcji poprawy warunków. W październiku 2015 roku na podstawie, biorąc pod uwagę koncepcję, którą nam firma przedstawiła, zleciliśmy wykonanie projektu budowlanego domu kota wraz z niezbędnymi pozwoleniami i kosztorysami. Koszt wyniósł 43 050 zł. Program poprawy warunków bytowania kociąt oraz kotów chorych i powypadkowych w schronisku. Tu są może tak słabo widoczne, ale tu są przedstawione pomieszczenia dla kotów w różnych schroniskach i w różnych miastach. To na przykład jest pomieszczenie kociarnia w Krakowie. To jest schronisko w Berlinie, to również jest w Berlinie. Tak wyglądają schroniska na świecie, no i w tych większych miastach w Polsce. Na podstawie tego programu opieki nad bezdomnymi kotami firma nam przedstawiła projekt. Jest to rzut, tu Państwu troszkę opowiem. To jest hol, tu jest wejście do tego domu, hol. Są dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie będzie przeznaczone, dwa pokoje dzienne dla kotów. Jedno pomieszczenie będzie przeznaczone dla kotów chorych, które po wyleczeniu, tych wolno żyjących, które po wyleczeniu będą tutaj umieszczane. To natomiast pomieszczenie będzie dla kotów, kociąt, które do nas trafią, będą czekały na rację. Te pomieszczenia są połączone z wybiegami otoczonymi wolierami. Jedno pomieszczenie, w którym mają być te koty wolno żyjące, czyli to, będzie miało wybieg do lasu. Koty będą mogły spokojnie wychodzić sobie do lasu i wracać z powrotem, jeżeli będą miały jakąś potrzebę zjedzenia czy pospania sobie w ciepłym. Natomiast to pomieszczenie nie będzie miało możliwości, ten wybieg nie będzie miał możliwości, żeby koty się wydostawały. One będą tylko i wyłącznie w tych dwóch pomieszczeniach, wybieg i pokój dzienny. Tu są pomieszczenia, kotłownia, toaleta, magazyn i taki mały pokój pielęgnacji kotów, gdzie lekarz będzie mógł podać zaszczyt, czy wolontariuszki będą mogły poczesać, wypielęgnować te koty. Tu natomiast są trzy izolatki. W tych izolatkach będziemy mogli umieścić po 10, no minimum 10 klatek, w których będziemy mogli izolować te koty, które trafiają do nas zainfekowane. Szacunkowy kosztorys z tego programu, który nam firma przedstawiła, w technologii tradycyjnej i murowanej wyniósł 697 tysięcy, jest to kwota netto, natomiast w technologii szkieletowej drewnianej wyniósł 680-519 tysięcy. Poprosiliśmy firmę, która opracowywała projekt, żeby jednak zasugerowała się metodą tradycyjną murowaną i żeby przedstawiła nam projekt w tej metodzie. To jest rzut schroniska. Te dwa pomieszczenia to są boksy bytowe, to jest budynek kwarantanny. Te ciemniejsze to są budynki, których jeszcze nie ma, które w przyszłości mogą być, nie muszą. Czerwony budynek to jest właśnie ten zaprojektowany dom kota i on, jak widać, będzie tutaj oddzielony od budynków kwarantanny, będzie miał przejście na zewnątrz, także każdy, kto będzie chciał obejrzeć koty, nie będzie musiał wchodzić do schroniska przez psy, tylko wejdzie sobie z zewnątrz do budynku kociarni. To jest troszeczkę z bliska, tak to wygląda. Powierzchnia zabudowy budynku wraz z wybiegami otoczonymi wolierami wynosi 228 metrów. Powierzchnia zabudowy domu kota 177 metrów. Wybiegi dla kotów 51 metrów. 177 metrów to jest powierzchnia zabudowy domu kota razem z wybiegami. Także sam dom kota będzie miał 120 metrów. Obsada na myślę, że 80, a nawet i więcej kotów. Pytały pytania, dlaczego nie podjęliśmy decyzji o zabudowie kontenerowej, takiej jak jest w Szczecinie. No, wydaje nam się, że schronisko Dobre jest najnowocześniejszym schroniskiem w Polsce. Położone jest w otoczeniu lasu i łąk, stanowi doskonały azyl dla kotów. Nie ma takiej inwestycji w województwie. Budowa domu kotów w omawianej formie to na pewno wzrost prestiżu dla powiatu i dla gmin. Oraz planowana zabudowa wkomponowana jest w istniejącą już infrastrukturę. Tak ten dom kota będzie wyglądał. Ta inwestycja to również na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania adopcjami zwierząt, nie tylko kotów, ale również psów. W styczniu przez miesiąc mieliśmy kontrolę NIK-owską. Kontrola NIK-owska bardzo wnikliwie kontrolowała wszystko to, co robimy. Również adopcje, sterylizacje, w jaki sposób się opiekujemy. No, jak to kontrola NIK-owska? No, stwierdzili, że no, schronisko jest, wprawdzie wystąpienia kontrolnego jeszcze nie ma, ale uważają, że jest to schronisko wzorcowe i że, no, że bardzo im się podobało. Czekamy na wystąpienie, zobaczymy co napiszą. Natomiast bardzo dużo pytań było odnośnie kotów. Dlaczego te koty trafiają, co my z nimi robimy, dlaczego są wypuszczane. Zobaczymy, jaki będzie wynik kontroli. Myślę, że ta inwestycja również będzie przykładem dla innych gmin, dla powiatów. No i w tak jak Państwu przedstawiłam, wydaje mi się, że ta zabudowa kontenerowa jednak no, nie pasuje do istniejącego już schroniska, do istniejącej architektury, do istniejącej zabudowy. To jest zdjęcie, wizualizacja schroniska naszego, tak jak wygląda, oczywiście bez tych dwóch budynków. A tak, tak planujemy, że będzie wyglądał dom Kota. Cały budynek będzie oszklony, tak jak tutaj widać. W środku będzie, będzie hol. I tu właśnie są te dwa pomieszkania. Jedno dla tych kotów, które mogą wydostawać się na zewnątrz. Drugie dla kotów, kociąt, które będą mogły mieć tutaj swój pokój zabaw z wyjściem na zewnątrz. Tak to przyszłościowo może wyglądać. Koszty według projektu. Według projektu koszty wynoszą 986 tysięcy. Ponieważ projektanci stwierdzili, że teren jest bardzo podmokły i będzie trzeba nawieść bardzo dużo żwiru, piachu, nie wiem co tam się używa do tej zabudowy, ale żeby podnieść, żeby to wszystko nie siadło, dlatego ten koszt jest zdecydowanie wyższy od, znaczy może nie zdecydowanie, ale jest nieco wyższy od koncepcji, którą opracowywaliśmy. Gmina Dobra na podstawie wstępnego pusztorysu wynikającego z programu poprawy warunków bytowania kotów w roku 2016 uwzględniła w planie finansowym kwotę 860 tysięcy. Procentowy udział gmin w zadaniu wychodzi po 258 tysięcy dla trzech gmin, dla Nowego Bark na 86 tysięcy. Planowany udział gmin w kosztach według kosztorysu i projektu budowlanego wyniósłby 296 tysięcy, dla gminy Nowy Bark na 98 tysięcy. To wszystko, czekam na pytanie.
Proszę bardzo, może są pytania do pani dyrektor. Proszę pan doradny Smolicz.
Ja tylko pytanie dotyczące tego wariantu kontenerowego, który jaki byłby to mniejszy procent kosztów, jeśli przyjąć tą zabudowę kontenerową?
Nie braliśmy w ogóle zabudowy kontenerowej pod uwagę.
Proszę pani Czerwińska.
296 tysięcy to są roczne koszty utrzymania samego domu kota, tak?
Nie, to jest budowa.
A kalkulowaliście państwo koszty utrzymania, bo ten budynek według tej tutaj, według projektu bardzo ładnie wygląda, przeszklany cały, tak, natomiast no, przy takich przeszklanach ja rozumiem, że on będzie ogrzewany.
Tak, będzie ogrzewany.
No to tutaj wydatki na ogrzewanie, na energię.
W tym roku w planach mamy przewidziane 80 tysięcy na ogrzewanie, na prąd, wodę, gaz. W zeszłym roku wykorzystaliśmy 62 tysiące. Myślę, że te koszty nie będą aż tak wysokie i że zmieścimy się w budżecie, który mamy zaplanowany.
Proszę jeszcze pytania. Jeżeli nie, jeszcze coś? Może pani wójt poproszę, żeby dodała może dwa, trzy słowa.
Proszę państwa, bardzo się cieszę, że mogę w dzisiejszej sesji uczestniczyć. Podjęliśmy zadanie jako międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy i problem z kotami jednak jest, tak? Tylko dlatego, że jest to schronisko i ta opieka odbywa się u nas w gminie, to właśnie ta kontrola NIK-owska była tylko i wyłącznie w gminie, tak? Ponieważ to zadanie własne gminy Kołbaskowo zostało przekazane dla jak gdyby gminy Dobra i my wiemy, jakie są problemy i jak te kontrole NIK-owskie wyglądają. Zresztą na pewno te wszystkie pytania i wyjaśnienia, Pani Kasiu, jak będzie nawet już wystąpienie pokontrolne, to też do Państwa przyślemy. I cały czas są pytania, bo jak wygląda opieka nad psami, to pan przyjeżdżał rano, oglądał, sprawdzał, widział, tak? To, co się dzieje z kotami, no też widział, dlatego cały czas zadaje pytania, więc o tym problemie, wiedząc już, że ten problem jest, istnieje, a też świadomość mieszkańców jest, no może jednak mała, że ten ślepy miot można usypiać, tak? I stąd się bierze, że tych kotów jest coraz więcej, bo nie każdy chce i nie każdy może przywieźć ten ślepy miot do uśpienia i tych kotów jest coraz więcej, zwłaszcza w takich środowiskach, gdzie są blokowiska, no bo jednak w posesjach, jeżeli są domki jednorodzinne, to każdy tego kotka swojego dba, ale jednak tam, gdzie jest wielorodzinne zamieszkiwanie, to tych kotków jednak się mnoży. Jest coraz więcej, dlatego też podjęliśmy działania, żeby przynajmniej przygotować się i wiedzieć, jak będzie wyglądała koncepcja, a potem jak będzie wyglądał projekt. Ja jestem pewna, że ten projekt nie będzie kosztował więcej po przetargu jak 500 tysięcy, więc koszty na poszczególne gminy będą naprawdę niewielkie, a można to zadanie wykonywać bardzo dobrze i mieć z tego zadowolenie i przynajmniej wiedzieć, że to zadanie wykonywane jest bardzo dobrze. A wiecie Państwo, że coraz większa jest kontrola i coraz więcej problemów jest właśnie ze zwierzętami bezdomnymi i cały czas o tym temacie się mówi. Wiemy już i mamy mnóstwo zapytań z różnych gmin naszego województwa zachodniopomorskiego i wiele gmin chciałoby się przyłączyć do nas, żeby ten problem jednak rozwiązać. Bo tak jak Pan powiedziała, Pani Dyrektor, jest to właściwie wzorcowe schronisko i pod takim kątem też myślę, że była kontrola, żeby pokazać, że jednak gminy w powiecie potrafiły się dogadać i wspólnie wybudować piękne schronisko. Ja wierzę, że ten koszt będzie niższy i na pewno zrobimy wszystko, żeby dostać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo już takie rozmowy są prowadzone, ale oczywiście nie rozpoczniemy budowy, nie mając zapewnień, że mamy jakiś wkład własny i możemy rozpocząć, a na pewno pieniądze myślę, że się znajdą. A te koszty, które Państwo przekazujecie na utrzymanie schroniska, są niewykorzystane. I na pewno nie byłoby zwiększenia aż tak dużego wydatku, ponieważ tutaj Pani Dyrektor łącznie ze swoimi pracownikami czyni dużo starań. W tym roku najprawdopodobniej w ogóle nie zakupimy karmy, tak?
No na to wychodzi.
Na to wychodzi, że nie zakupimy karmy, bo naprawdę pozyskujemy jej dużo. Wszystkie działania, które są robione w schronisku łącznie ze świętem zwierzaka, przyczyniają się do tego, że tych dobrych ludzi dla schroniska jest coraz więcej. Coraz więcej mamy przekazywanej karmy, ręczników, kocy, no wszystkich rzeczy, które przydają się w schronisku. Więc myślę, że gdybyśmy podjęli te działania budowy schroniska, to naprawdę koszt byłby niewielki, a jeszcze moglibyśmy dostać dofinansowanie i te środki dodatkowo pozyskać.
Ja mam tylko jeszcze takie pytanie, jak mogę Pani Dyrektor. Na chwilę obecną ile kotów się znajduje w schronisku?
No teraz jest niewiele, bo jest 12.
Aha, a pytanie mam, bo no tutaj wiadomo, że każda gmina, tak jak my dzisiaj na sesji podejmujemy uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i mamy w tym programie również zapewnioną kastrację właśnie kotów dziko żyjących. Czy po wybudowaniu tego domu kota taka możliwość będzie właśnie dokonania tej kastracji w schronisku? Dyskutujemy o tym od momentu utworzenia właśnie.
Czy to będzie zgodne z ustawą? Czy ustawa pozwoli nam na to? Bo wiem, że to już jest w zadaniach własnych gmin.
No tak jak i opiekanie.
Dokarmianie wolno żyjących kotów.
Ja mówię o kastracji.
Nie wiem. Ja myślę, że trzeba będzie zrobić wszystko, żeby to zadanie było w jednym ręku, tak? I w jednym miejscu, bo to bez sensu.
Wtedy miałoby to sens. No
tak, więc trzeba będzie zrobić wszystko rzeczywiście, żeby to mogło być w jednym zadaniu.
A. Proszę bardzo, Pani Renata.
Ja się chciałam tylko zapytać, bo przepraszam bardzo, bo widziałam z tych statystyk różnych wielką rozbieżność pomiędzy obawianymi kotami w gminie Dobra a w gminie Kołbaskowo, a jeżeli chodzi o koszty, były takie same, tak? Że wszystkie gminy ponoszą takie same koszty w związku z Nowego Wartna. czy to, bo mi się wydaje, że na naszej gminie akurat kwestia opieki nad zwierzętami, nad kotami, którym też wspieram aktywnie bardzo, jest już mocno rozwinięta i być może po prostu w gminie dobra, jest inna sytuacja i u was jest większy problem.
Ja powiem, proszę Panią, bez względu czy jest 50 kotów czy 100, zadanie musi być tak samo wykonywane, tak? I to taka sama musi być opieka czy dla 100 kotów, czy dla 52, czy tam dla 80. Dobra jest troszeczkę w innej sytuacji, ponieważ u nas bardzo dużo jest podrzucanych, bo jest schronisko na miejscu, tak? I my nie wiemy tutaj, zresztą Pani Kasia, nie chcę tutaj zabijać dużo czasu, ale ile prowadzi różnych zadań po to, żeby wszystkie te koty i te psy zidentyfikować, skąd one przyszły, tak? Nawet na stronach naszych dajemy zdjęcia do policji, policja jedzie i sprawdza, jest na miejscu schronisko, tak? I wszyscy wiedzą, że jest schronisko, po prostu podrzucają do dobrej, albo przywiązane są w lesie.
Wyrzucają, przywiązują, znaczy może kotów nie przywiązują, ale wyrzucają, przywożą nam koty,
całe
mieszkańcy, nawet może być tak, że one są spoza terenu całego powiatu, tak? Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić,
to jest chociaż ciężki
za każdym razem żądamy od tych osób, które przywożą dowodu osobistego i sprawdzamy, gdzie mieszka. Jeżeli z terenu powiatu policyjnego przyjmowane są koty, jeżeli nie, to nie. Ale wiem, że ludzie robią w ten sposób, że podrzucają swoim znajomym, sąsiadom, którzy są mieszkańcami
dobrej
i zostawiają te koty u tych, a oni przynoszą do nas, legitymując się, że są w danej gminie.
Wiedząc, że jest schronisko i że na pewno ktoś o to zadba, czy o pieska, czy o kotka, więc dlatego tego jest dużo więcej u nas, tak? No ale wiemy, że to jest dlatego w dobrej, więc to tak wygląda ze statystyk. Ale prowadzimy tutaj kilka przykładów, że zostało jak gdyby sprawdzonych, że to nie były nasze zwierzęta z żadnej gminy przywożone do sąsiadów, idź, bo wiemy, że tam jest dobre schronisko, gdzie jest przez 4 gminy prowadzone, na pewno przyjmą i będzie ten kotek czy ten piesek miał tam dobre warunki bytowe. To jest problem, my o tym wiemy, no ale cóż możemy zrobić, tak? Jeżeli przychodzi, a potem po całych wyjaśnieniach okazuje się, że został przywieziony skądś tam do sąsiadki, sąsiadka przyjechała, powiedziała, że jest z tej gminy i przekazuje tego pieska.
Dziękuję Pani Wójt. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję Pani Dyrektor za prezentację. Dziękuję za wyjaśnienia i Pani Dyrektor, i Pani Wójt. Jeszcze poproszę, jeszcze mam jedną miłą okoliczność. Na chwilę o pozostanie Panie. Ja teraz poproszę Panią Milenę Gucmę tutaj do nas bliżej. Dodam, że Pani Milena Gucma przez ostatni okres była prezesem OSP Smolęcin. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym wyborczym złożyła rezygnację z tej funkcji. Chcieliśmy z Panią Wójt podziękować.
Nie kandydowała,
przepraszam.
No właśnie, chciałam Pani Milenie podziękować, bo tak jak mówiłam na zebraniu sprawozdawczym wyborczym, że przyjęła Pani tą straż pożarną w Smolęcinie w bardzo trudnym momencie, czyli po kontroli, gdzie no sporo nieprawidłowości zostało ujawnionych i no powiem, wprowadziła Pani tą straż na prostą. Ja osobiście powiem, że żałuję, że tą współpracę kończymy tak szybko, bo myślę, że teraz dopiero miałaby Pani, powiem, pole do popisu, ale bardzo serdecznie dziękuję za tą roczną współpracę i życzę powodzenia w życiu osobistym i myślę, że również dalej na rzecz Straży Pożarnej, nie tylko w Smolcinie, ale również w Kołbasku.
Dziękuję za Panią.
Chciałam podziękować przede wszystkim za zaproszenie, bo nie spodziewałam się takiego podziękowania po tak krótkim okresie mojej działalności, ale jest mi niezmiernie miło, jeśli udało się zauważyć jej pozytywne efekty. Także dziękuję.
Proszę do środka, Panie Darku. Dobrze, dziękuję. Myślę, że już nieoficjalną część mamy poza sobą. Jak Pani Dyrektor i Pani Wójt muszą nas opuścić, chyba że mają ochotę zostać, to zapraszam. Będzie nam bardzo miło. Przejdziemy do merytorycznej części sesji, czyli zaczynamy od porządku dziennego. Pozwolę sobie usiąść. Porządek dzienny Państwo otrzymaliście. Przedstawia się w sposób następujący. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Punkt 1a. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Obecnych 14 radnych, nieobecny radny Awiżyn Piotr. Punkt 1b. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Gminy. Protokół został Państwu dostarczony. Proszę bardzo, czy są uwagi do protokołu? Otwieram dyskusję. Nie widzę uwag, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad protokołem 16 sesji Rady Gminy Kołobaskowo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie protokołu 16 sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 1c. Zatwierdzenie porządku dziennego. Porządek dzienny również został Państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do porządku dziennego? Proszę bardzo. Pani Dorota Szewińska, proszę.
Po pierwsze wniosek dotyczący punktu 8 porządku dziennego.
Tak.
I tutaj wnioskuję o zmianę nazwy uchwały.
Tak.
I powinno być napisane w sprawie projekt uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 34 na 426 na 2014 dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego na działce o numerze ewidencyjnym 153 odręb Kołbaskowo.
Tak.
To jest pierwsze.
Proszę dalej, jeżeli są jeszcze, tak?
Tak, i wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad o 4 projekty uchwał. I są to następujące projekty. Pierwszy w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły.
Tak, to jest jeden projekt uchwały.
Drugi podobny tytuł, tylko różni się numerem drogi. Czyli projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 195031Z w miejscowości Moczyły.
Tak.
Kolejny projekt dotyczy uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. I projekt w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś inne uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. Przechodzimy do sprostowania porządku dziennego oraz rozszerzenia o nową uchwałę. W pierwszym punkcie Państwo mieliście podane w punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na działce o numerze ewidencyjnym 153 obręb Kołbaskowo. Tutaj był błąd. Powinna uchwała mieć nazwę. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 34 łamane przez 426 przez 2014 dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego na działce o numerze ewidencyjnym 153 obręb Kołbaskowo. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby punkt 8 porządku dziennego przyjął taką nową nazwę? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że punkt 8 otrzymał niniejsze brzmienie. Dalej przechodzimy. Rozszerzenie porządku dziennego o uchwałę w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej o numerze 195030Z w miejscowości Moczyły. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby o ten punkt rozszerzyć porządek dzienny? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. O rozszerzeniu. Kolejne rozszerzenie w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej o numerze 195031Z w miejscowości Moczyły. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby porządek dzienny rozszerzyć o tą uchwałę? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny zostanie rozszerzony o tą uchwałę. Kolejna uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Kto z Państwa radnych jest za, aby porządek dzienny rozszerzyć o poniższą uchwałę? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny zostanie rozszerzony o poniższą uchwałę. I jeszcze mamy uchwałę ostatnią w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby porządek dzienny został rozszerzony o tę uchwałę? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny został rozszerzony o niniejszą uchwałę. Przechodzimy w dalszym ciągu do porządku dziennego. Zmienimy numerację teraz porządku dziennego. Proponuję, aby uchwała w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej o numerze 195030 w miejscowości Moczyły miała numer 12 w porządku dziennym. Uchwała w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej o numerze 195031 w miejscowości Moczyły będzie miała numer 13 w porządku dziennego. Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, numer 14 porządku dziennego. I uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie będzie miała numer 15 porządku dziennego. I kolejne punkty, czyli punkt 12, interpelacje, będzie punktem 16. Punkt 13, wolne wnioski, punktem 17. Punkt 14, zakończenie obrad, punktem 18. Czy jakieś pytania do tych zmian są jeszcze może? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad nowym, rozszerzonym porządkiem dziennym. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby porządek dzienny był rozszerzony o uchwały przedstawione przez Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarczej i znumerowane, tak jak podałem. Proszę bardzo, podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła nowy porządek dzienny na dzisiejszą sesję. Punkt 1. Powołanie sekretarza obrad. Według listy obecności zapraszam do stołu pani radna Mariola Czuczyńska. Punkt 1d. Odpowiedzi na interpelacje. Interpelacje zostały Państwu dostarczone drogą elektroniczną. Jedna interpelacja jeszcze dzisiaj wpłynęła przed sesją, ale Pani Wójt na poprzedniej sesji udzieliła, myślę, szczegółowych odpowiedzi, tylko zostały one w formie pisemnej i elektronicznej Państwu dostarczone. Ja tylko tutaj chciałem jeszcze, witam Panią Renatę, kierownik świetlicy ze Stobna. Pani Renata w sprawie między innymi jednej interpelacji radnych Dzikowskiego i radnego Wierzbickiego chciała zabrać głos. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Pani Wójt poprosiła mnie, żebym przyjechała dzisiaj, ponieważ jestem opiekunem świetlicy w Stobnie. I jak wiadomo, świetlica ta jest bardzo mocno eksploatowana, jeżeli chodzi o wynajmy. W takim szczytowym okresie, pod koniec roku, czy cała jesień w zasadzie, wynajmy świetlic odbywały się niemal każdego tygodnia, czyli każdego weekendu była jakaś impreza, no, głośna, huczna, ostra. I po prostu po pewnym okresie zauważyłam, że świetlica nie przypomina już takiej świetlicy nowej, która była jeszcze tak całkiem niedawno, tylko zaczyna się robić po prostu ruina. Świetlica zaczęła się sypać, ściany brudne, niedomyte, zamazane, porysowana podłoga, poniszczone sprzęty. Tak, dokładnie, rolety zniszczone, rolety, które na przykład sami sobie zakupiliśmy jako mieszkańcy Stobna. Nie sposób było po wynajmie, każdorazowo odbieram świetlicę, robię przegląd tego, jak ta świetlica wygląda i po prostu tak naprawdę z wyjątkiem jednego razu nie udało mi się nigdy udowodnić wypożyczającemu, że cokolwiek zawinił, tak? Bo jeżeli pokazuje, że są kompletnie brudne ściany, to ktoś mówi, że już tak było, tak? Jeżeli mówię, że nie ma jakiegoś tam sprzętu, nie ma nawet jakichś drobiazgów, tak? Nie ma noża, nie ma przedłużacza, nie ma jakiegoś kabla, nie ma jakiegoś osprzętowienia, nie ma książek. Nie było tego. Nie jestem w stanie, żeby wynająć skutecznie i skutecznie odebrać świetlicę, musiałabym zrobić tysiące zdjęć, udokumentować, pokazać te zdjęcia klientowi i następnie później to samo zrobić z powrotem. I tak myślę, że to by było nieskuteczne. Jedyny raz, kiedy świetlica została tak naprawdę no, mocno zdewastowana, to było jedno z ostatnich takich wynajmów, to było jesienią, właśnie pod koniec roku. Dosłownie przy mnie przyszli ludzie, zepsuli stół ping-pongowy. Wynajem mieli zaplanowany od wieczora, od piątku. Przyszli do świetlicy po południu w czwartek z pretensjami, dlaczego na stole, na środku stoi stół bilardowy, że mam go w tej chwili usunąć. Tłumaczyłam, że na przykład, że są zajęcia, jeszcze w tej chwili są dzieci, korzystamy z tego sprzętu. Jedna z pań podeszła i zaczęła wyciągnąć mi ze świetlicy stół ping-pongowy. No, ponieważ ten stół ma takie haczyki zabezpieczenia, stoi na nóżkach, te nóżki się zawaliły, wszystko się rozerwało, stół się zapadł. I pomimo tego, że było to dosłownie na moich oczach, no prawie, że nie mogłam im udowodnić, że to oni zrobili, bo stwierdzili, że to była stara ruina, rupieć, że już jest stół stary, zniszczony. A po odbiorze, odbierając świetlicę, okazało się, że w kuchni blat na takim sporym odcinku w dwóch miejscach został przypalony. I tak naprawdę zanim doszło do tej sytuacji, że musieli ci państwo zapłacić za swoje straty i naprawić je, po drodze próbowali mnie przekupić, bo próbowali załatwić sprawę poza gminą, żebym wyciszyła tą sprawę. A następnie chodzili po wszystkich pokojach w gminie, jeżeli nie zgodziłam się na to, chodzili po wszystkich pokojach na skargę, skarżyli się w wielu miejscach, tak wyrażali swoje niezadowolenie. Także każdorazowo to tak się odbywa. Ja w pewnym momencie czułam, że jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ często świetlice wynajmowali mieszkańcy gminy, mieszkańcy Stobna, z którymi na co dzień pracuję. Muszę z nimi pracować i współpracować, więc jeżeli ja odbierając świetlicę zaczynam mieć jakieś zastrzeżenia, no to automatycznie relacje nasze na takim styku świetliczanka-mieszkaniec były bardzo złe. Poprosiłam o wsparcie sołtysa i radną ze Stobna. Na takim spotkaniu kiedyś rozmawialiśmy sobie, co by tu zrobić. Powstał pomysł, żeby stworzyć komisję, która będzie odbierała, wynajmowała te świetlice i je odbierała. Ale ponieważ to było tak często i świetlice były wynajmowane w różnych dniach i godzinach, no jest to po prostu sporo utrudnienie i tak naprawdę angażowanie wielu osób w to, żeby zrobić prosty wynajem, tak? Chciałabym tylko powiedzieć, jakie, między innymi, jakie były usterki oprócz tego blatu, oprócz stołu ping-pongowego, no to ściany brudne i tak porysowane, że nie sposób ich teraz wyczyścić, wymyć. Trzeba je tak naprawdę od nowa całkowicie gładzić i malować. Podłoga zarysowana, odbarwiona, również w zasadzie trzeba by ją od nowa robić, rolety, uszkodzone dekoracje, gazetki ścienne, nasze prace, naszych dzieci, prace mieszkańców. Brak właśnie sprzętów takich, które są nam potrzebne i nie jestem w stanie zabezpieczyć świetlicy całkowicie, to znaczy wynieść, tutaj nie jest tak dużo jak u nas. U nas świetlica w Stobnie żyje i tętni życiem i tego jest wszystkiego bardzo dużo. Mamy bardzo dobrze wyposażoną świetlicę i nie mamy magazynu, gdzie można by te sprzęty schować i zabezpieczyć, żeby je zamknąć. Stąd trzeba by tak naprawdę wynieść wszystko, po czym wszystko wnieść. Wynajem każdorazowo to jest wielogodzinna praca, żeby wypożyczyć tą salę, przystosować ją do potrzeb bieżącego jakiegoś tam wynajmu, po czym z powrotem wrócić na stan taki poprzedni. I na przykład po trzech dniach jest kolejny wynajem, robimy znowu to samo. Zgodziłabym się z tym, jeżeli by to było z korzyścią dla gminy, jeżeli gmina by nie dopłacała do tych wynajmów. Nie widzę w tym problemu, jestem pracownikiem, mogę to robić z powrotem. Ale w momencie, kiedy wynajem kosztuje, cena za wynajem kosztuje 200 zł, i w tym są zniszczenia, eksploatacje i już i trzydniowe na przykład gotowanie, korzystanie z kuchni, prąd, gaz, ogrzewanie, to po prostu miałam często wrażenie, że do świetlic się do wynajmów się dopłaca. Też to było niezbyt jakoś tam radośnie przyjmowane, ponieważ świetlice